Partnerem odcinka jest hobbywear.pl, nasz sklep.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Sukcesy naszych w sporcie za komuny? Jasne, piłka nożna, siatkówka, ktoś jeszcze doda, że kolarstwo, ale był też boks. Tam też się sporo działo, a nasi reprezentanci dawali rodakom mnóstwo powodów do dumy, do radości. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przywozili z wielkich imprez całe wory medali, a po drugie, jasne, to jest oczywiście bardzo fajne oglądać, jak piłkarze czy siatkarze pokonują reprezentację z nienawidzonego ZSRR, ale czymś zupełnie innym jest oglądanie, jak Polak literalnie wali Sowieta po mordzie i właśnie o tych pięknych doznaniach estetyczno-patriotycznych dziś wam opowiemy. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Na pierwsze wzruszenia związane z praniem Sowieta po pysku Polacy nie musieli czekać wcale przesadnie długo, bo już na olimpiadzie w Helsinkach w 1952 roku Zygmunt Chychła w pojedynku o złoto sprał oponenta ze Związku Radzieckiego, zapewne ku niesmakowi Stalina, który jeszcze wtedy przecież dychał. Ale zarówno pan Chychła, jak i wielu innych późniejszych świetnych bokserów, zapewne oni wszyscy nie zaszliby tak wysoko, gdyby nie Papa Sztam. To był jeden z najważniejszych trenerów w historii polskiego sportu w ogóle. Trener Felix Sztam był tym dla boksu, kim dla piłki nożnej był trener Górski, albo dla siatkówki trener Wagner. Podobnie jak wymienieni przed chwilą panowie, Felix Sztam był również swojego czasu zawodnikiem w swojej ukochanej dyscyplinie, aczkolwiek nie była to kariera ani przesadnie długa, ani przesadnie spektakularna. Szczególnie tragikomiczna była jego debiutancka walka w roku 1924. Otóż Felix wyszedł z takiego, no, ciekawego założenia, że mięśnie muszą mieć siłę pracować, więc przed walką trzeba się porządnie najeść. Nie przekonsultował tego ciekawego pomysłu z nikim bardziej doświadczonym, zaufał swojemu instynktowi i na godzinę przed walką zjadł 15 jajek sadzonych od groma ziemniaków i zapił to wszystko słuszną porcją herbaty. Pewny siebie wyszedł na ring, po czym dosyć szybko dostał cios w brzuch i się zżygał. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to i tak swoją walkę wygrał. Jednak dość szybko Felix uznał, że kariery jako bokser nie zrobi, jako dietetyk tym bardziej, więc może spróbuje swoich sił jako trener. I na szczęście okazało się to strzałem już nie w żołądek, a w dziesiątkę. Jeszcze przed wojną zaczął w nowej robocie odnosić sukcesy, głównie dlatego, że nie działał jak znudzony WF-ista, nie szkolił wszystkich pod jeden szablon, tylko doskonale rozumiał, że każdy sportowiec jest inny, ma swoje mocne i słabe strony, to też pokazywał swoim zawodnikom, jak wykorzystywać swoje atuty, jak niwelować te elementy, gdzie daleko im do perfekcji, jednak przede wszystkim uczył ich myśleć. Myśleć w boksie. Tak jest, nie był jednym z tych, którzy uważali boks za chaotyczne pranie się po mordach. Doskonale rozumiał, że taktyka i psychika są równie istotne co fizyczna siła i kto się stosował do rad trenera Sztama, ten przywoził medale z Mistrzostw Europy, ale niestety nieźle rozwijający się polski boks, podobnie jak generalnie cała Polska, otrzymał we wrześniu 1939 roku dwa bardzo silne ciosy. Z zachodu szybki, prawy, prosty, a ze wschodu, jak przystało na komuchów, oczywiście lewy, sierpowy. Kiedy wojenny kurz opadł, to okazało się, że polski boks, tak samo jak reszta kraju, jest w naprawdę niewesołym stanie. Na szczęście Felix Stamm przeżył wojnę i zabrał się po niej ochoczo do odbudowywania polskiego boksu, jednak nie wszyscy byli zachwyceni. Czyżby nowa władza robiła problemy? Nie o to chodzi, tu akurat mam na myśli żonę pana Felixa, która sama musiała ogarniać wychowywanie czwórki dzieci, bo trener Stamm większość czasu spędzał na salach treningowych ze swoimi podopiecznymi. Stworzenie kadry na odpowiednim poziomie trochę oczywiście musiało potrwać, ale warto było czekać. O sukcesie w Helsinkach już wspomnieliśmy, ale to była jedynie zapowiedź kolejnych pięknych triumfów. W kolejnym roku, czyli 1953, polscy bokserzy wzięli udział w Mistrzostwach Europy. Daleko nie mieli, bo odbywały się one w Warszawie, co jednak nie zmienia faktu, że nasi zakończyli tę imprezę z taczką medali, w tym 5 złotymi. Wiele osób najbardziej cieszył jednak brązowy medal Zbigniewa Pietrzykowskiego, a to dlatego, że w pojedynku o tenże medal nasz rodak znokautował Borisa Tiszyna, reprezentanta wiadomo jakiego kraju. Wiadomo, że nokaut Sowieta w polskiej stolicy to jest zawsze piękna rzecz do wspominania, ale na tych samych mistrzostwach wydarzyło się jeszcze coś, o czym absolutnie musimy wspomnieć. Wydarzenie, a w zasadzie seria wydarzeń, która większość osób wpędziłaby w depresję. Jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw Józef Kruża cieszył się jak szalony, bo został ojcem. Szybko jednak sprawy się popieprzyły. Żona czuła się fatalnie, a dziecko było bliskie śmierci. Takie informacje są w stanie zdruzgotać każdego i rozumiał to doskonale trener Stamm. Powiedział swojemu zawodnikowi, że nikt nie będzie miał do niego pretensji, jeśli ten nie zdoła wyjść na ring. Jednak Kruża kategorycznie odmówił poddania się. Stanął do walki i ową walkę wygrał. Ale tej historii daleko do końca. Kolejna walka czekała go za 2 dni, a w międzyczasie zaczęły o sobie dawać znać efekty poprzedniego starcia, ale to jest i tak nic przy informacji, że jego dziecko niestety zmarło. I tutaj po raz kolejny trener wyraźnie dał znać swojemu zawodnikowi, że naprawdę w kontekście tej tragedii nikt nie będzie miał do niego pretensji, jak nie będzie chciał walczyć. Ale Kruża był zawzięty, chciał wyjść na ring. Ale nie zmienia to faktu, że w czasie, kiedy jego przyszły adwersarz regenerował siły przed pojedynkiem, nasz bokser organizował pogrzeb dziecka. Co było dalej? Oczywiście, że finał, w którym nasz rodak o stalowej psychice miał się zmierzyć z reprezentantem, oczywiście, że Związku Radzieckiego, i to takim, który słynął z kończenia swoich pojedynków przez nokaut, oczywiście nie swój, tylko przeciwnika, bo Aleksandr Zasuchin był pierońsko silny, ale Kruża też był niczego sobie, a poza tym miał w swoim narożniku taktycznego wymiatacza, trenera Stamma. Pan Felix doskonale rozumiał, że sztab mistrza Związku Radzieckiego, bo tak tytułował się oponent naszego pięściarza w walce o złoto, jest nie w kij dmuchał i Polakowi na pewno dobrze się przyjrzano. Postanowił to wykorzystać. Domyślał się, że Sowieci na bank zwrócili uwagę na to, że Kruża zawsze boksuje pochylony, więc poprosił swojego zawodnika, żeby w pierwszej rundzie, wbrew swoim przyzwyczajeniom, boksował wyprostowany. Wielu osobom może się to wydawać bez znaczenia, ale jednak było to istotne. Na tyle istotne, że Sowiet naprawdę tęgo zgłupiał i pierwszą rundę przerżnął na punkty, ale do końca starcia było jeszcze daleko, podobnie jednak jak do końca niespodzianek taktycznych trenera Stamma, bowiem nasz trener Felix doskonale rozumiał, że trener mistrza Związku Radzieckiego i jego ludzie błyskawicznie zorientują się, że coś jest inaczej, i w przerwie przed drugą rundą podpowiedzą swojemu zawodnikowi, jak walczyć z wyprostowanym Polakiem. Stamm kazał zatem swojemu zawodnikowi w drugiej rundzie boksować tak, jak już to ma w zwyczaju, pochylony. No i efekt był taki, że po drugim gongu Sowiet zgłupiał już totalnie. Zaczął dostawać strzał za strzałem i w pewnym momencie wszyscy już wiedzieli, że wygrany może być tutaj tylko jeden. Kiedy ogłoszono zwycięstwo Polaka, to halą mirowską aż zatrzęsło od owacji. Ludzie szaleli z radości, no ale chyba najbardziej dumną osobą w całej hali był trener Stamm. Nie ma się co dziwić, że po takich występach nasi bokserzy na pewniaka lecieli na olimpiadę w Melbourne, ale skończyło się W większości tylko na oczekiwaniach złożyło się na to parę czynników. Po pierwsze, trener zachorował na wyrostek i nie był się w stanie w pełni zaangażować, a po drugie, australijskie temperatury dosyć mocno zaskoczyły naszych pięściarzy i dawały im się we znaki nawet bardziej niż oponenci w rękawicach, którzy w tych warunkach punktowali naszych niestety bardzo skutecznie i skończyło się na 3 medalach i to brązowych. Naród był trochę zawiedziony, natomiast związek bokserski był zniesmaczony wręcz i trenerowi Sztamowi kazano się zawijać z trenerskiego stołka. Słabo? Słabo to się działaczom zrobiło, jak się okazało po niedługim czasie, że w zasadzie nie za bardzo kim jest zastąpić trenera Feliksa. No i trzeba się było ukorzyć, przeprosić i poprosić go o powrót. Na szczęście papa Sztam swoją robotę bardzo lubił i nie dał się długo prosić. Na pierwsze efekty tej dobrej decyzji nie trzeba było czekać bardzo długo. Nasi z Mistrzostw Europy wrócili z 2 złotymi medalami, ale wszyscy po cichu liczyli na to, że nasi bokserzy odbiją sobie na kolejnej olimpiadzie, tym razem w Rzymie. Udało się? Chyba tak, bo przywieźli 1 złoty, 3 srebrne i 3 brązowe medale, ale prawda taka, że Tadeusz Walasek, który zdobył srebro, zdecydowanie zasłużył na medal złoty. Jak to? No, wiedzieli o tym w zasadzie wszyscy, poza sędziami. W finałowej walce nasz bokser dominował, wygrywał na punkty w każdej rundzie z Amerykaninem Edwardem Krukiem i wszyscy domyślali się, czyja ręka, domyślali się, pewni wręcz byli, czyja ręka powędruje w górę w geście zwycięstwa po ogłoszeniu wyniku, a tu klops. Sędziowie orzekli, że wygrał Kruk. Ludzie w hali wściekli, a Amerykanin w szoku, bo akurat on najlepiej wiedział, ile razy dostał po cymbale od naszego rodaka. Jeszcze bardziej zaskoczony był w czasie dekoracji, bo Walasek zamiast stać na burmuszone na niższym stopniu podium, to objął serdecznie swojego niedawnego oponenta, a potem pokłonił się sędziom, którzy, jak się potem okazało, byli amatorami. Tak jest, sędziowie olimpijscy byli amatorami, ale hej, pamiętajmy, że mówimy tutaj o igrzyskach, które odbywały się w kraju słynącym z luźnego podejścia do wszystkiego. Niemniej jednak moralnym zwycięzcą był Walasek, a złoty medal i tak dostał, ufundowali mu go rodacy po powrocie do domu. Podczas kolejnych igrzysk, tym razem w Tokio, publiczność oczarował inny polski pięściarz, Jerzy Kulej, który podobnie jak Józef Grudzień i Marian Kasprzyk wyjechał z Japonii ze złotym medalem, ale z tej trójki akurat na Kuleja najmniej osób zapewne postawiłoby pieniądze. A czemu? Bo był jak autor niniejszej książki. Niski i z krótkimi łapkami. Pamiętajmy jednak, że Polaków cały czas trenował Felix Sztam, który, jak już wiemy, specjalizował się w nietypowych zagrywkach. Tym razem w meczu finałowym, tak, w boksie są właśnie mecze i mnie też to dziwi, kazał naszemu zawodnikowi powstrzymać się z atakami przez całe 2 rundy, co miało wyprowadzić z równowagi przeciwnika. A jakże? Z ZSRR. Trener znowu miał rację, Sowieta szlak jasny trafił, zaczął się odsłaniać, na co tylko czekał nasz zawodnik. Ruszył do przemyślanego ataku i z Japonii wyjechał ze złotem. Skoro już jesteśmy przy złotych chłopakach z Tokio, no to koniecznie musimy sobie trochę więcej powiedzieć o Marianie Kasprzyku, pięściarzu, z którym władza miała nie lada problem, bowiem nasz bokser bił się nie tylko w ringu, raz na jakiś czas lubił też przypierdzielić komuś w mundurze. Po raz pierwszy rozsmakował się w tej specyficznej rozrywce w roku 1961, kiedy to przygrzmocił oficerowi Wojska Polskiego. To się udało jakoś zamieść pod dywan, jednak drugiej takiej akcji zamieść się już nie udało. Naszemu pięściarzowi bardzo nie spodobało się, jak pewien milicjant skomplementował, nazwijmy to, aparycję jego partnerki, jak akurat wchodzili do knajpy. Nasz pięściarz wpadł w taką furię, że bardzo pobił nie tylko tego milicjanta komplementiarza, ale również kilku jego kolegów, którzy wybiegli mu pomóc. Tego już było za wiele. Władza nie mogła sobie pozwolić na to, żeby jakiś osiłek, nieważne jak dobrze rokujący, łamał nosy milicjantom. Kasprzyk trafił do więzienia i powiedziano mu też, że o dalszej karierze może już zapomnieć. Ale po pewnym czasie okazało się, że może i sytuacja nie jest jednak taka beznadziejna, ponieważ jak nasz pięściarz był w pierdlu, to tego milicjanta, który sprowokował całe zajście, wyrzucono ze służby za pijaństwo. Czasu straconego w więzieniu odzyskać się oczywiście już nie dało, ale Kasprzyk postanowił się odwołać od tej dyskwalifikacji i się udało w samą porę, bo to był rok olimpijski i nasz pięściarz mógł polecieć do Japonii, gdzie udowodnił, że śmiało mógłby być polskim paniszerem. Nie tylko dlatego, że lubił wymierzać sprawiedliwość na własną rękę, ale również przez wzgląd na to, iż miał ogromną odporność na ból. Już bowiem w pierwszej rundzie pojedynku finałowego niefortunnie trafił przeciwnika w łokieć i złamał kciuk. Na szczęście było to pod rękawicą. Nie było tego widać, więc przeciwnik oczywiście ze Związku Radzieckiego nie miał tej świadomości i w związku z tym był absolutnie zaskoczony tym, że w drugiej rundzie Kasprzyk boksował w zasadzie wyłącznie przy pomocy ręki lewej. W międzyczasie nasz rodak jednak oswoił się z paraliżującym bólem i w rundzie trzeciej znów zaskoczył oponenta, używając klasycznie obu pięści. Sprał go strasznie i zdobył złoto ku uciesze rodaków. Sport w PRL-u był jednym z najważniejszych czynników jednoczących ludzi. Dziś oczywiście nie jest inaczej, zwłaszcza jak mówimy o takim poziomie reprezentacyjnym. Piłkarze oczywiście z jakiegoś powodu, jak źle by nie grali, to będą na uprzywilejowanej pozycji, ale warto też kibicować naszym w tych mniej popularnych dyscyplinach sportu, które odegrały w historii ważniejszą rolę niż wielu osobom może się wydawać. Innym przykładem może być tutaj to, co nasi wyprawiali podczas wyścigu pokoju. Tam bez tła politycznego też się nie obyło, już nie wspominając o tym, co, komu, dlaczego i gdzie pokazał pan Kozakiewicz. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tych wydarzeniach, a także poznać kolejne niesamowicie istotne ciekawostki z okresu PRL-u, no to najlepszą opcją lub, jak to być może mówią bokserzy, jak w mordę strzelił, opcją będzie sięgnięcie po książkę Historia bez cenzury 5 i Straszno i Śmieszno, którą oczywiście najmilej nam będzie, jak kupicie w naszym sklepie hobbywear.pl. Tam znajdziecie również pozostałe tomy Historii bez cenzury w wersji książkowej. I wszystkie one tylko w naszym sklepie kupicie z moim autografem. Wbijajcie więc śmiało w link w opisie. Dzięki wielkie i widzimy się niebawem. Partnerem odcinka był sklep nasz, zresztą hobbywear.pl.